I tak, proszę Państwa, pędzimy, bo to jest teraz, to już jest tak naprawdę sprint. Gościem Poranka Wnet jest pan Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Dzień dobry, panie ministrze.
Kłaniam się, witam wszystkich serdecznie.
Panie ministrze, do której godziny ma pan czas?
Dla Radia Wnet, ile pan redaktor zechce.
Patrzę na zegarek, bo tematów jest dużo. No to dobrze, to zaczynamy. Prawo wodne. Wczoraj w Sejmie było spotkanie. Byli tutaj w studio przedstawiciele Solidarności związanych ze spółkami wodnymi, którzy właściwie krytycznie mówią o tym, co się dzieje teraz w spółce Polska Woda.
No tak, jesteśmy w zasadzie na końcu, a może na początku, tak to trzeba chyba będzie ostatecznie określić, reformy związanej z dyrektywą wodną wynikającą z tytułu prawa unijnego, implementacji i wprowadzenia rozwiązań zgodnym właśnie z tym prawodawstwem. Prawo wodne, które zaczęło obowiązywać od początku tego roku, no, było jedną z najtrudniejszych reform, które należało wprowadzić polskiego prawodawstwa.
Panie ministrze, na czym trud polegał? O co chodzi?
Dobrze, więc wyglądało to w ten sposób, że Komisja Europejska w cyklu swojego, mówię tu o latach 2004, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, założyła, miała swój kształt zarządzania gospodarką wodną. Zostało to przyjęte traktatowo przez Polskę i mieliśmy wdrożyć oczywiście zarządzenia w zakresie prawa wodnego. Wiąże się to z zarządzaniem, z kontrolą, z inwestycjami, etc. No, cała gospodarka wodna. Od tego czasu większość rządów miała obowiązek zrealizowania tego procesu, a przede wszystkim od 2008 roku, kiedy to Komisja Europejska podała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości za naruszenie i niewdrożenie tej dyrektywy. W związku z tym, że ten nieszczęsny okres Platformy PSL-u no, nie przyniósł rozwiązań, w ogromnym tempie Ministerstwo Środowiska rozpoczęło pracę w momencie, kiedy przejęliśmy, aby wdrożyć to prawo unijne, ponieważ każdy dzień zwłoki niewprowadzenia to naruszenie unijne w kwocie bodajże 300 milionów euro dziennie plus dodatkowe. Mielibyśmy zapłacić, gdyby to prawo nie zostało wdrożone. W związku z tym tak szybki harmonogram prac i cykl wdrożenia w zasadzie w okresie 2 lat została wdrożona dyrektywa wodna i ona dzisiaj faktycznie funkcjonuje.
Ale co?
A że jest jaka jest, no niestety tam, gdzie drwa się rąbie, tam te drzazgi lecą, dlatego na samym początku powiedziałem, że w zasadzie jesteśmy na początku tej dyrektywy wodnej. I teraz wchodząc w szczegóły, ta dyrektywa wodna dotyczy zarządzania wodnego w całym naszym kraju, a więc dotyczące wodociągów, kanalizacji, przeciwpowodziowych działań, przeciw suszy, działań związanych z zabezpieczeniem wodę, zabezpieczeniem oczywiście budowy zbiorników retencyjnych, zbudowy wałów przeciwpowodziowych i całej małej melioracji związanej z rolnictwem, odwodnieniami, udrożnieniami, etc., etc. Ogromny element, do tego dochodzi oczywiście Instytut Gospodarki Morskiej, Instytut IMGW, czyli cała strona pogodowa, cała strona oczywiście hydrogeologii.
To wszystko jest w tej ustawie wodnej?
To jest niestety wszystko w tej ustawie. To jest około 500 stron ustawy, wiele artykułów dotyczących każdej branży, łącznie z ochroną środowiska związaną z tytułu dyrektywy azotanowej, dyrektywy ściekowej, czy dyrektyw związanych z ochroną wód podziemnych. W związku z tym tak duże tempo prac spowodowało, że pewne rzeczy po prostu zostały potraktowane bardzo odgórnie, to znaczy, żeby zamknąć je w strukturę Wód Polskich, bo dzisiaj zarządzającym wodami polskimi, zarządzającym gospodarką wodną są Wody Polskie, czyli przedsiębiorstwo, gospodarstwo państwowe, natomiast nadzór nad tym gospodarstwem został przekazany Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Bo też był to element takiej dyskusji politycznej, tak? Czy Ministerstwo Środowiska, czy Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, kto ma za to odpowiadać, za to coś?
Czy to była głębsza dyskusja na temat całej filozofii, generalnie polityki, którą reprezentujemy, jak ma wyglądać przyszłość rozwoju polskiej gospodarki wodnej w ujęciu transportowym, w ujęciu bezpieczeństwa ludności, w ujęciu przeciwpowodziowym, etc. To wszystko wiązało się z decyzjami o przekazaniu prawodawstwa, czyli zarządzania tym elementem. I dzisiaj mamy dość komfortową sytuację, czy najlepszą, jak to mówią specjaliści od wielu lat, nie mówię tego z racji własnej pozycji, czy zajmowanego stanowiska, ale chodzi o to, że mamy najlepszą sytuację, bo całość zarządzania wodnego znajduje się w jednym ministerstwie. Nigdy w historii Polski tak nie było, że zawsze ktoś był odpowiedzialny, a to za małą meliorację, czyli za ten, a to za żeglugę był ktoś inny, a już nie mówiąc o dostarczaniu wody, czy zanieczyszczeniom związanych z tytułu azotanów, czy innych substancji w zakresie polskiej gospodarki wodnej.
Ale żeby czymś zarządzać, trzeba mieć odpowiedni budżet. Na to zwracali związkowcy uwagę. Budżet nie tylko na pieniądze, bo dwie instytucje się w jedną scaliły i okazało się, że te, co były z samorządem związane, tam były płace wyższe, tu niższe, to buduje konflikty, to o tym pan minister wie, że tak jest.
No oczywiście, ja cały czas jestem w kontakcie między innymi ze związkami zawodowymi, które są tylko jedną z grup społecznych mającą odpowiednie roszczenia, czy też chciałoby, aby było dobrze. No wszyscy chcemy, aby te wody polskie zaczęły w końcu funkcjonować w należyty
sposób.
Ale czy
jako instytucja, czy to dobrze funkcjonuje? Czy to jest tak, że to zaczęło w ogóle funkcjonować?
No to zaczęło funkcjonować od 1 stycznia 2018, przy czym proszę zwrócić uwagę, tutaj żadnej rewolucji nie robiliśmy. Do tej pory oparte to było o regionalne zarządy gospodarki wodnej, czyli tak zwane RZGW, które znajdowały się na terenie całego kraju i one zarządzały gospodarką. Do tego były przecież urzędy żeglugi śródlądowej, które też znajdowały się, ale w innym ministerstwie. I do tego była cała administracja wodna związana ze szlakami wodnymi, z głównymi ciekami i tak dalej. Plus to, co znajdowało się w zarządach marszałkowskich, czyli zarządy melioracji urządzeń wodnych, które zostały scalone właśnie w Wody Polskie.
To jest niebezpieczeństwo, że prezes tego będzie ważniejszy niż minister, bo będzie podejmował wszystkie kluczowe decyzje dotyczące tego, co się dzieje na wszystkich poziomach wodnych w Polsce.
To akurat nie jest problemu, czy on będzie ważniejszy. Najważniejsze, żeby miał pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje dzisiaj z gospodarką wodną i ma. I to jest najważniejsze, że dzisiaj mamy kogoś, kto możemy powiedzieć, jest odpowiedzialny.
Jak ten ktoś się nazywa?
To jest Przemysław Daca, który został nominowany na prezesa Wód Polskich i on bardzo intensywnie pracuje przede wszystkim na skonsolidowaniu całej struktury, jak również rozmawia ze wszystkimi grupami społecznymi, które funkcjonują w zakresie Wód Polskich, aby w końcu doprowadzić do, zażegnać te wszystkie niepotrzebne konflikty. One oczywiście, one będą, bo nie ukrywamy przecież, że sprawa jest związana z wynagrodzeniami, z obietnicami, które były złożone, etc., ale jest to po prostu gospodarstwo. gospodarstwo, które przedsiębiorstwo, które ale, działa na zasadzie zysków i strat i ono musi się samofinansować.
Na zasadzie zysków i strat i ma się samofinansować?
Oczywiście, że tak.
To nie jest tak, że myślałem, żeby dostaje budżet i ma
To jest inna sprawa, ponieważ Wody Polskie dostają subwencje z budżetu państwa, ale rozliczają się na zasadzie całkowicie funkcjonowania spółek handlowych, czyli bilans, czyli rachunek zysków i strat, czyli przychody. One się po prostu mają za zadanie samofinansować, plus oczywiście ta subwencja, która jest dołożona, bo pewne przedsięwzięcia związane z bezpieczeństwem, z zabezpieczeniem ludności, z inwestycjami, które są w żaden sposób nieopłacalne, muszą być subwencjonowane z budżetu państwa.
A do tego, jak pan minister wielokrotnie mówił, ta żegluga śródlądowa jest strategiczna z punktu widzenia państwa. Czy coś się tu wydarzyło, ruszyło?
Oczywiście, że tak. To jest dla mnie było najważniejsze, bo w końcu posiadamy te instytucje i instrumenty, które są odpowiedzialne za żeglugę śródlądową. Proszę zwrócić uwagę, że ministerstwo cały czas w priorytecie swoim ma żeglugę śródlądową i dzisiaj intensywnie właśnie prezes został zobligowany do przeredagowania, przebudowania całego projektu inwestycyjnego, a jeżeli popatrzymy na ten projekt inwestycyjny, to nie mówiąc już o poszczególnych zarządach marszałkowskich, gdzie mieliśmy tą meliorację, a w niektórych dochodziło, szczególnie w jednym szczecińskim, do korupcji na niespotykaną skalę, ale również...
Mówi pan o pośle, tak? Który...
Między innymi, tak, który jest zamieszany w tą sprawę, na oczywiście poseł Gawłowski z Zachodniopomorskiego. Natomiast co jest najważniejsze, że inwestycje, które były realizowane, były całkowicie sprzeczne z żeglugą śródlądową, istoty najważniejszej, czyli zarządzania wodą. Zarządzały tylko i wyłącznie budowały rozwiązania tymczasowe i takie, których się już na świecie nie stosuje, czyli zbiorniki suche, czyli zarządzanie najniższym stanem wod, jak gdyby zupełnie nie patrząc perspektywicznie
ta wielka budowa,
na potrzeby wód.
Budowa tych wodnych autostrad ruszyła czy nie ruszyła?
Oczywiście. W zeszłym, tak jak zapowiedzieliśmy, pierwszy element podstawowy poza strategią rozwoju, poza konwencją AGN, która dopiero otwiera drzwi do środków unijnych i do realizacji w ramach korytarzy europejskich. W zeszłym tygodniu została przedstawiona w Szczecinie kompleksowa koncepcja, czyli model żeglugowy i inwestycyjny po Odrze, czyli określiliśmy, że będzie tam 29 stopni wodnych na całym odcinku Odry. Zostały określone WWŻ-ty, co jest dla nas najistotniejsze, bo one mają niezwykle ważny wpływ na żeglugę. Przede wszystkim w zakresie całej infrastruktury krzyżującej się, czyli mosty, czyli przejścia drogowe i tak dalej, wywiązuje dodatkowe działania.
Na razie plany, czy są łopaty, czy są
jest dźwigi? Pierwszy sukces, tu panie redaktorze, ja wiem panie redaktorze, że to jest
konkrety,
że plany, to jest kanał Gliwicki, który został uruchomiony.
Jaki tam będzie port nad tym kanałem?
No Gliwice, przecież Gliwice trwa załadunek węgla do elektrowni w Opolu i we Wrocławiu i już regularny transport węgla odbywa się właśnie kanałem Gliwickim, który do tej pory był wyłączony. Jest oczywiście cały program modernizacji tego kanału, ale to, co było dla nas najważniejsze, to na tyle doprowadzić do alimentacji wody, aby można było ten transport uruchomić i ten transport po prostu już funkcjonuje w sposób regularny. Drugim elementem to została w zeszłym roku uruchomiona barka, czy nazwijmy to, został zorganizowany rejs pilotażowy z Kędzierzyna-Koźle do Szczecina po Odrze z transportem nawozów. Oczywiście pokazało to najgorsze miejsca, czyli te wąskie gardła i wydaje się, że W kwietniu, czyli w tym miesiącu, rozpoczyna się grodzenie Odry na Malczycach, na tej mitycznej inwestycji w Malczycach, czyli do końca roku zostanie ta inwestycja w końcu zakończona, co spowoduje, że żegluga po Odrze, oczywiście nie w takiej klasie, jakiej jeszcze byśmy chcieli, ale regularna żegluga po Odrze będzie możliwa.
Powstaje też duża inwestycja i port w Kędzierzynie Koźlu. To jest
prywatna inwestycja funduszu inwestycyjnego, również kapitału amerykańskiego, który zobaczył szansę rozwoju tego portu. My ogromnie cieszymy się.
Amerykański czy polski kapitał?
To jest prywatna inwestycja. Nie znam struktury dokładnie tego inwestowania, ale widziałem te plany. One wyglądają bardzo obiecująco. Zresztą całą koncepcję, którą teraz uruchamiamy Odry, wiążemy przede wszystkim z inwestycjami i zapraszamy wszystkich inwestorów właśnie do poszukiwania miejsc i budowy portu.
Bo to jest ważne, kto będzie miał porty, kto będzie woził, kto będzie miał barki i co i dokąd i kto będzie
odbył, to wszystko. To jest element, oczywiście państwo już nie będzie wchodziło w tego typu inwestycje. Z gruntu rzeczy, gdzie zakładamy, że być może na przykład przedsiębiorstwa należące w skarbie państwa, czyli już KGHM jest zainteresowany całym transportem przecież swoich produktów czy surowców właśnie Odrą, nie mówiąc o hutach, czy o całym transporcie paliwowym. Więc ja tutaj zakładam, że za chwilę zacznie się boom inwestycyjny w zakresie stokarzy, stacji LNG i tak dalej, które powinny znajdować się w obszarze
tego transportu. Ale wrócę na chwilę do tego portu w Kędzierzynie Koźlu, bo akurat wiem, że od lat, nie wiem, dwóch, tam są negocjacje na temat przyłączenia tego portu do sieci kolejowej i okazuje się, że jest kłopot biurokratyczny jakiś, że ten port może być nieprzyłączony ze złośliwości urzędników, czegoś innego.
Ja nie znam dokładnie tego problemu związanego, bo jak mówię, to jest prywatna inwestycja. Ja przede wszystkim spotykałem się z zarządem pod kątem żeglugi i tutaj rozmawialiśmy, co możemy zrobić w zakresie zaktywizowania mocniejszego funkcjonowania tego portu. Ten port ma zielone światło i mam nadzieję, że wszystkie te blokady, które się pojawiają, będziemy w stanie usunąć. Zresztą to też jest związane z pewną filozofią, która była realizowana. No nie zakładali poprzednicy, że będzie rozwój żeglugi śródlądowej, a już nie daj Boże dla nich portów. W związku z tym te plany wymagają zmiany przede wszystkim inwestycyjnej, bo faktycznie niekiedy potrzeba 6 kilometrów drogi kolejowej, żeby taki port był w 100% multimodalny.
A jeszcze, dodajmy, że tam te barki kiedyś było przedsiębiorstwo Odra Trans, ono zostało sprzedane nie tym, którzy powinni kupić, tylko ktoś OLT Logistik, taka
firma. To już historia. Nie wracamy
Płyniemy.
Do tego. Tak jest.
Tak, historia, ale ona się toczy, bo oni to mają, a ci tego nie mają, więc to wszystko się dzieje, bo to są bardzo poważne, strategiczne rzeczy. Tak jest, czy nie jest, panie ministrze?
No
jest.
Dokładnie tak.
To płyńmy dalej Odrą, to już dopłyńmy do tej stoczni szczecińskiej i tam mamy i stocznię szczecińską, stocznię Gryfia i PZM, czyli trzy wielkie przedsiębiorstwa.
No jeszcze mamy Stocznię Szczecińską, Stocznię Gryfia, remontową
no właśnie,
i wykonawczą,
właśnie,
bo to jest jakby
właśnie
ten
tak.
największy
no to, element. No dobrze, czy zaczęliśmy ten prom budować, ten statek, czy to ruszyło, czy nie?
No oczywiście, ja chciałem jeszcze raz zdementować te wszystkie życzenia opozycji, które zmierzają w stronę, żeby się po prostu ten prom nie budował, a on się po prostu buduje.
A gdzie on się buduje, panie ministrze?
Jak to założyliśmy i również wtedy mówiłem, że położenie tej symbolicznej stępki ma ten element symboliczny. On był potrzebny po prostu do przyspieszenia całego procesu kontraktowego i budowy promu. Obecnie jesteśmy już w drugiej części tworzenia projektu. Za chwilę będzie już projekt roboczy i od połowy roku, tak jak mówiłem, krajem ruszamy już z inwestycją. Znaczy nie my ruszamy, tylko rusza inwestor, czyli PZB z budową tego promu poprzez stocznię Gryfia, która...
Ale Gryfia ma finansowanie, czy nie ma? Czy PZB ma pieniądze?
Oczywiście,
czy to jest tak jak ziemi obiecanej? Ty nie masz nic, ja nie mam nic, to razem możemy podbić świat? Czy to jest taka rozmowa?
No proszę zwrócić uwagę, że kondycja stoczni z poprzednich lat była w fatalnej sytuacji. Dzisiaj trwa przede wszystkim walka o to, aby zlikwidować ten dług ciągniony, który jest dla nas największym problemem, bo bieżąco stocznia funkcjonuje bardzo dobrze, natomiast ma problemy wynikające z tytułu właśnie tych zobowiązań, które były zaciągnięte w zeszłym roku. I one są ogromne, ale dzisiaj problem jest taki, że można byłoby jak za ruchem czarodziejskiej różdżki zlikwidować ten dług, bo przecież znaleźlibyśmy pieniądze, nawet budżetowe w tym zakresie. Ale mamy drugi problem, niedozwolona pomoc publiczna i działanie opozycji, która natychmiast nas zadenoncjuje do Komisji Europejskiej. Więc proszę zwrócić i zrobimy jeszcze gorszą sytuację, bo komisja po prostu rozpocznie jakiś tam kolejny artykuł, prawda, i likwidację naszych stoczni. W związku z tym musimy zachować tutaj przede wszystkim warunki rynkowe i idzie to krok po kroku, chociaż jest to nerwowe, jest to bardzo dla nas niekomfortowe sytuacja właśnie wyregulowania tej sytuacji finansowej, ale to jest dla mnie priorytet. Jako ministerstwo, ja kładę przemysł stoczniowy na pierwszym miejscu i stocznie po prostu muszą funkcjonować.
Czyli PZB ma pieniądze na zainwestowanie w to, żeby wybudować...
PZB znajduje się w bardzo dobrej kondycji i nie ma żadnych problemów finansowych.
I to w takim razie cieszy. A PZM?
PZM. PZM to oczywiście to, co ostatnio zostało ujawnione przez komisarza, zarząd komisaryczny, ta skala nieprawidłowości. Ja już wielokrotnie mówiłem, że przedsiębiorstwo, które przejęliśmy, miało miliardowe zadłużenie, gdzie jeszcze 10 lat temu miało miliardowe dochody i te konta były po prostu pełne środków. Dzisiaj zażegnaliśmy zagrożenie likwidacji, ponieważ większość kredytów była zaciągnięta w bankach zachodnich i one w takiej sytuacji zgłosiły natychmiastową, czyli ten fire sale, chciały wyprzedać wszystkie nasze statki, więc to działanie, które do tej pory prowadziliśmy, to zahamowanie groźby.
Czy tam są i statki,
groźby,
i majątek pozostał przy PZM?
No oczywiście,
PZM-ie.
To jest ogromny majątek, nie mówiąc już o całym, główny element, to przecież cały tabor pływający, który posiadają, to głównie przedsiębiorstwo, które w tym kierunku ma się rozwijać. Oczywiście ma pozostałe nogi związane z hotelarstwem, ale to nie jest istotne. Tam jest element najistotniejszy, rozwój rynku promowego, który powinien być przede wszystkim na dzień dzisiejszy wspierany i kolejne promy, które chcemy wprowadzać w ramach odbudowy stoczni, to jest element najistotniejszy, bo Bałtyk dzisiaj jest najlepszym obszarem, jeśli chodzi o ruch transportu i rozwój rynku promowego.
To w takim razie wzdłuż Bałtyku biegniemy do...
Po plaży.
Biegniemy po plaży, żeby być już w Gdańsku. Stocznia Gdańska krótko będzie kupiona, czy nie?
No wszystko jest na dobrej drodze. Oczywiście tutaj zakładamy, że ruchy prezesów, ukraińskich prezesów będą opóźniać, będzie to walka o pieniądz, no ale widzimy, że oni już też znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. My włączamy Stocznię Gdańską w odbudowę przemysłu stoczniowego, a przede wszystkim będą partycypować również w budowie, odbudowie ruchu promowego, bo dzisiaj najważniejsze są zlecenia, panie redaktorze.
Najważniejsze, żeby mieć co budować.
Bo to jest prawda, ale budowa.
Jak człowiek sobie zamyka oczy i myśli sobie, Stocznia Gdańska, tam właściwie zburzone te wszystkie budynki są, co stoi centrum, Europejskie Centrum Solidarności. Gdzie ta stocznia jest? No, czy ona jest? Czy to w ogóle jest wirtualny byt, czy prawdziwy? Nie,
niestety straciliśmy bardzo dużo terenów, ale tam znajduje się bardzo dobra linia spawania sekcji płaskich, którą chcemy uruchomić do budowy promu. I tam jest majątek produkcyjny, który ma bardzo dużą wartość w kontekście odbudowy przemysłu stoczniowego. No,
przepraszam, że tak przerywam, ale o sekcjach płaskich nie będziemy dzisiaj informować słuchaczy poranka.
Nic więcej już nie powiem
tylko
na ten temat.
O stanie wody w Zatoce. Docierają informacje stowarzyszeń, które są również listy do pana ministra w tej sprawie, że coś bardzo niedobrego dzieje się w Zatoce.
Ja wprowadziłem specjalny program budowy, przepraszam, program badania Zatoki Puckiej, w ogóle całej Zatoki Gdańskiej, pod kątem znalezienia przyczyn tego, co się dzieje. Znamy tą sytuację. Oczywiście wiemy, że jest tam duża inwestycja związana z PGNiG i budową kawern, o której również pan, panie redaktorze, się tym tematem zajmował. Zbadaliśmy wszystkie elementy, które partycypują w tym. Ten monitoring tej wody, która wydostaje się podczas tej budowy z kawern, jest cały czas poddawana analizie. I ona nie wskazuje, myśleliśmy, że będzie to, że znajdziemy przyczynę, ale nie jest to przyczyna. Nie jest ta woda, nie ma zanieczyszczeń na tyle toksycznych, że ona mogłaby spowodować, bo ja już jestem po rozmowach i z PGNiG, z prezesami i tam jest decyzja, jeżeli ta woda miałaby mieć negatywny wpływ, natychmiast ta inwestycja zostanie zahamowana. Ale ona nie ma wpływu.
Ale czy to badanie?
To badanie prowadzimy.
Wszystkie metale ciężkie, wszystkie zanie rtęci i tak dalej.
Dokładnie. Badania są realizowane kompleksowo, dlatego też nie jest to główną przyczyną, ale problem jest. Nie ukrywam się. Ja wprowadziłem specjalny, dodatkowy program również badania organizmów żywych, czyli ryby są cały czas kontrolowane na okoliczność właśnie występowania metali ciężkich, czy też różnych innych toksycznych substancji i poszukiwania przyczyny, bo przecież mamy problem kolejny, o którym jest mowa, z zanieczyszczeniami, czy powojennymi niewybuchami, całą bronią chemiczną, więc to jest kompleksowe. Należy potraktować
ten temat. I panie ministrze, i kolejne pół godziny powinniśmy poświęcić rybakom, ale tej pół godziny nie mamy, więc a wczoraj czy przedwczoraj rybacy też byli.
A ja mówiłem, że jestem do dyspozycji, panie redaktora. Ale tematów jest bardzo dużo.
No to jest prawda, bo trzeba przepłynąć całą Polskę. Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, był gościem poranka wnet. Bardzo serdecznie, panie ministrze, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich.
Jest godzina 9:02.